Ślady Pegaza.
W Śladach Pegaza proponuję Państwu dzisiaj spotkanie z Jarosławem Gemzą. Witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ekspert i wybitny znawca sztuki i architektury cerkiewnej. Autor książki Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny. Ta książka przede mną i z trudem ją podnoszę. 700 stron i myślę, że to jest dzieło monumentalne. Nie chcę powiedzieć dzieło życia. To Ty wiesz, czy to jest suma Twoich dokonań, badań i przemyśleń.
Przygotowujemy z Librą jeszcze kilka takich cegieł, ale... jest trzecie wydanie.
Rozszerzone.
Tak, właśnie, ponieważ dzieje się i sporo pracuje się przy świątyniach, przy konserwacji, przy budowie, przy nowym wystroju. Wiele się zmienia i warto było chociaż zasygnalizować niektóre interesujące rzeczy, bo jest to atrakcyjny teren. Ludzie w różnym celu tamtędy błądzą. Także w takich czysto turystycznych swoich wojażach. Więc czasami warto wejść do kościoła czy do cerkwi, bo w środku czekają niespodzianki często.
Powiedz mi, dlaczego wyodrębniłeś z tego wielkiego obszaru kultury i tradycji wschodniej chrześcijańskiej właśnie ten kościół lokalny, ten kościół łemkowski?
To nawet nie ja wyodrębniłem, wydawca wyodrębnił. Znaczy, on jest dość jednorodny, bo tutaj na przykładzie tego całkiem małego regionu, bo to mówimy tak od Osławy mniej więcej.
Pozwól, rozłożę mapę, bo ta mapa towarzyszy książce.
No to jest pogranicze, ogólnie mówiąc, Bieszczadów i Beskidu Niskiego. I idąc ku
Beskid Sądecki także,
tak? Ku zachodowi dochodzimy
Krynica,
do Popradu. No, co ciekawe, region jeszcze przedzielony rzekami Wisłok, Wisłoka. Wystarczy ta historia na poziomie szkoły elementarnej i wiemy, że to jest granica między Rusią a ziemiami polskimi, tak, która zresztą utrzymuje się do dnia dzisiejszego w różnej randze, bo to były granice województwa ruskiego, krakowskiego, po drugiej wojnie było rzeszowskie, krakowskie, później krośnieńskie, nowosądeckie, teraz mamy podkarpackie i małopolskie. A ta granica 1000 lat jest w tym samym miejscu, tylko jej ranga spada.
Ale wystarczy spojrzeć na tę mapę. Tutaj zaznaczone są cerkwie istniejące, cerkwie niezachowane, cerkwie nieużywane w ruinie, cerkwie, które zostały przeniesione. Ale jeżeli tylko spojrzeć na te zaznaczone na czerwono i na żółto, czyli istniejące i niezachowane, widać, jak wiele było tych świątyń. W każdej miejscowości była świątynia.
Była w pewnym okresie czasu nawet dwie. Na Słowacji to dzisiaj może nawet jest bardziej czytelne, ale tu historia tak się potoczyła. No, pamiętamy, że kościół jest kościołem rodzimym, który ma 1000 lat. On tu zawsze był, on nie jest żadnym importem, ten kościół wschodni. On dzisiaj funkcjonuje w dwóch konfesjach. To jest i cerkiew grecko-katolicka, i cerkiew prawosławna. Obie wyrastają z tego samego pnia. To znaczy z Rusi Kijowskiej. I dzisiaj historyczna przemyska diecezja grecko-katolicka ma swoją stolicę w Przemyślu i nazywa się Przemysko-Warszawska. Natomiast prawosławna przemyska ma swoją stolicę w Gorlicach i nazywa się Przemysko-Gorlicka. Co ciekawe, no ten koniec wieku XVII, czy cały wiek XVII, to jest ten okres, mówimy o tak samo wyglądającym obrządku, czyli liturgii sprawowanej w świątyni, w języku cerkiewnosłowiańskim, czy w języku narodowym, tej liturgii śpiewanej, takim samym wystroju, to znaczy ikonostasy, malowidła ścienne, ale o dwóch konfesjach. I to ważyło się w XVII wieku, no a dzisiaj mamy te dwie konfesje. Osoba jakaś niewprawna, która nie ma tutaj doświadczenia,
to
trudno będzie jej poznać,
tego,
w jakiej cerkwi się znajduje, czy prawosławnej, czy grecko-katolickiej, ale no, jest to dziedzictwo całego 1000 lat, a wcześniej no, chrześcijaństwa, które ma drugie 1000.
Wiesz, ja nazywam twoją książkę przewodnikiem, podręcznikiem i pracą badawczą jednocześnie. Ta książka ma taki walor. Jeżeli ktoś, jak zasugerowałeś, może mieć kłopot z rozróżnieniem, z odnalezieniem ewidentnych znaków przynależności do tego, a nie innego obrządku, no to właśnie ta książka mu w tym bardzo pomoże.
No, mówiłem o tych dwóch świątyniach, prawda? Tak. Bo tutaj jakoś przerwałem ten wątek. Ale na przykład do licznych konwersji cerkwi unickiej, czyli mówimy grecko-katolickiej dzisiaj, na prawosławie dochodziło między końcem XIX wieku a latami 30 wieku XX. I co ciekawe, wówczas, jeżeli nawet duża część wsi konwertowała z jednej cerkwi konfesyjnie do drugiej, to nie zachowywała świątyni, bo świątynia była własnością biskupstwa. W takich miejscowościach powstawały
kolejne
cerkwie, często koło siebie. A dzisiaj ktoś może się dziwi, jadąc przez Słowację, po jednej stronie drogi stoi jedna cerkiew, po drugiej stoi druga cerkiew. Jedna właśnie jest grecko-katolicka, druga jest prawosławna. To dość podobna sytuacja.
No chociaż pewnie musimy powiedzieć, że lata 1945-47, kiedy nastąpiły wysiedlenia i Łemkowie po prostu zniknęli z tych terenów, no to jednocześnie degradacja i świątyń i wszystkiego,
no to
co z tym się wiąże.
Cała kultura ukraińska. Tak. Na przykładzie Łemkowszczyzny, no to jest takie laboratorium, które pokazuje nam, bo z grubsza rzecz biorąc dzieje się to samo, co w diecezji przemyskiej, lwowskiej, czy po południowej stronie Karpat w Mukaczewskiej. Te wszystkie zjawiska są podobne. A sytuacja z 45 i 47 roku dotyczy cerkwi i kościoła wschodniego w ogóle, bo dotyczy mniejszości narodowych. No i tej kultury, która potem mozolnie próbowała odbudowywać się po 56 roku, po pierwszych powrotach w latach 60., ale to już nigdy nie były te wspólnoty z czasów do końca II wojny światowej.
No inne pokolenie też, prawda?
No to są społeczności, to są parafie, które liczą od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu osób. Czasami jeszcze jest to jakby spory odsetek danej wsi. To widać, jadąc przez Beskid, że przy niektórych miejscowościach są dwujęzyczne tablice. To jakoś świadczy o tym, że tam jest jeszcze wielu mieszkańców, którzy wyrośli z tej ziemi.
Chociaż pewnie jakimś ciekawym i pozytywnym zjawiskiem jest to, że wiele cerkwi jest ratowanych. Co więcej, powraca kult w tych świątyniach. Wyposażane są często także w zachowane, no między innymi w dziale sztuki cerkiewnej Muzeum Zamku w Łańcucie, ikony, wyposażenie. To wraca do tych świątyń. To jest szalenie ważne.
Mamy w Polsce Muzeum Krakowskie, które ma kolekcję sztuki cerkiewnej, która powstawała w taki klasyczny, muzealny sposób od XIX wieku, jak we wszystkich muzeach. Taką kolekcję mamy też we Lwowie, chyba najstarszą w ogóle w Europie.
No i tam w ogóle do łemkowskich pamiątek jest chyba najwięcej.
Dużo, bo to trzeba pamiętać, były rzeczy, które znajdowały się już w świątyni poza podstawowym kultem. I często to, że one do zbiorów muzealnych trafiły, zdecydowało o tym, że nie zostały wymyte przez deszcz na zewnętrznych ścianach cerkwi, przybite, czy gdzieś w dzwonnicy, czy nie trafiły w ogień z szacunkiem zniszczone.
No właśnie, to była też jakby regularna procedura uświęcona.
Tak, w klasztorach, choćby tam synajskim, czy na A, to dużo starych dzieł sztuki sakralnej, to są właśnie takie dzieła, które zostały ofiarowane, a nie pełniły już tej zasadniczej kultowej funkcji w świątyniach. Ale oprócz tych muzeów lwowskie czy krakowskie, o których wspomniałem, pozostałe muzea sanockie, Łańcut, Sącz, Przemyśl, to są zbiory przywiezione po wysiedleniach. To były cerkwie, które nie posiadały już gospodarza, szczególnie wschodnia część przemyskiej eparchii. Wzięcie ich do składnic wówczas tak zwanych, no było jakby ocaleniem tych obiektów, ale intencją tych, którzy tworzyli te składnice, czy brygady budowlane dla zabezpieczania cerkwi, skanseny pierwsze, to tam Rybicki, Tur, Baś, Katondos, wiele osób, to ich intencją było, że to kiedyś wróci. Kiedy świat znormalnieje, to te wyposażenia wrócą. No, my wychodzimy z tego założenia. Oczywiście każde muzeum ma swoje magazyny. W Łańcucie można oglądać ekspozycję w magazynie, bo widać, jak przestrzeń magazynowa wygląda i tam jest ekspozycja i w tle są i regały, i ekrany. Ale uważamy, że parafia, jeżeli potrafi stworzyć właściwe warunki, to są bardzo dobre, optymalne we wnętrzu świątyni. Teraz mamy taki czas, że może starać się o fundusze na konserwację, taką prawdziwą, nie tylko na zabezpieczenie, to jest z korzyścią, bo te obiekty są przywrócone do kultu, ale służą po prostu turystom, odwiedzającym, letnikom. Można wejść, można zobaczyć nie tylko taką gołą, wypatroszoną cerkiew czy drewnianą świątynię, a z wyposażeniem.
Wróćmy do twojej książki, bo ona jest zbudowana z kilku rozdziałów. Każdy właściwie mógłby stanowić odrębną, niezależną książkę, ale chcę zwrócić uwagę, że jeden rozdział To jest rozdział Jerzego Tura. Wspomniałeś jego nazwisko. Ważna postać, jeżeli chodzi o ratowanie wszystkiego, co należało kiedyś do dziedzictwa chrześcijaństwa wschodniego w naszym regionie. Ba, no przecież człowiek, który ma wielkie zasługi w powołaniu Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
No to Rybicki, ale Biuro Dokumentacji Zabytków.
Oczywiście, że tak. Konserwator zabytków w ogóle tamtego czasu.
Tak, no i my mieliśmy tu pierwsze to Biuro Dokumentacji Zabytków, no i wtedy nie wystarczyło być chyba zabytkoznawcą, wtedy trzeba było być sprytnym człowiekiem, żeby poradzić sobie i z wszelkimi możliwymi niedostatkami, ale także i z przeciwdziałaniem ze strony władz. Niby instytucja podległa Wojewódzkiej Radzie Narodowej, ale ta rada, czy to jej skrzydło polityczne, robiło wszystko, żeby kultura związana z mniejszościami narodowymi zginęła.
I z religią także.
Tak, i religią. To nie chodzi tylko i o mniejszość ukraińską, ale i o zabytki żydowskie. O wszystko, co nie było takie homogeniczne, jednorodne, to było B po prostu.
No dobrze. Zdecydowałeś się włączyć do tej właśnie książki Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny, rozdział Architektura cerkiewna autorstwa Jerzego Tura.
Znaczy, jego doznałem bardzo wcześnie, ja go poznałem chyba jak miałem 15 lat. Jakoś to tam zaważyło na tym, że potem akurat w tym kierunku to się wszystko potoczyło, ale miał świetne intuicje badawcze również i miał taki zmysł techniczny, który jest niewątpliwie potrzebny przy badaniach, bo to jest trochę tak jak matematyka. On zajmował się głównie architekturą, ale oprócz konstrukcji mierzył choćby te świątynie. Miary przekładał na łokcie. Kiedy łokcie się zaokrąglały, coś mu dawało do myślenia, że to może być stary budynek. Pamiętam, jak się uczyłem tych różnych rzeczy. Wchodziłem na strych, pokazywał, popatrz, tu jest gniazdo, tu była tabelka, ona po drugiej stronie, a tutaj jest taki zacios, a teraz tu nic nie ma, a zobacz,
to znaczy,
a tutaj
ten
stało. No, składało się to jak rebus, jak puzzle i bardzo dobra szkoła to była. No niestety Tur za mało napisał, a ten bardzo ciekawy i taki treściwy, esencjonalny artykuł, on tylko się raz w wydawnictwie Kraj Petekowskim ukazał w 80., nie pamiętam, 6 roku jakoś tak i to było wszystko, a no powinien zostać poznany. On
wiesz,
dzisiaj jest aktualny.
Czyta się to znakomicie. No właśnie, to się nie zdezaktualizowało. To się czyta
nie,
też dobrze.
Nie ma tam wodoleństwa.
Tak.
To się układa, a on swoje tezy próbuje udowadniać, więc uważam, że tylko po redakcji i po uzupełnieniu ilustracjami można w innych miejscach, to nawet nie jest polemika, tylko pewne uzupełnienie, bo zawsze trzeba pamiętać, że ktoś, kto tym się zajmował 60 lat temu, 50, a nawet i 100, bo mamy takich bardzo dobrych badaczy i do malarstwa, i do architektury, oni punkt wyjścia mieli znacznie trudniejszy, mniej tych elementów do budowy swoich tez. Późniejszym badaczom oczywiście jest łatwiej, bo posiłkują się ich pracą i jest taka pokusa, żeby deprecjonować czy nie doceniać tej wcześniejszej pracy, a to jest błąd, uważam. A takich ludzi, no to jest więcej niż jedna czy dwie osoby, o których czasami się zapomina.
Chociaż rzeczywiście ktoś taki jak Jerzy Tur wykonał pracę pionierską w tamtym czasie.
Oczywiście, to przy ikonach to samo robił Romek Biskupski w Sanoku, no, przedwcześnie zmarły. On miał również takie świetne metodyczne, techniczne podejście do badania obrazów sakralnych.
Zostańmy na moment przy architekturze, bo skoro mówimy, że ta książka poświęcona jest cerkwiom i ikonom Łemkowszczyzny, zwróćmy uwagę naszym słuchaczom, gdyby taką podróż odbywali, na bardzo charakterystyczne właśnie dla świątyń łemkowskich elementy, które no niemal natychmiast rzucają się w oczy, które są takimi znakami tej architektury.
Myślę, że nie mniej interesujące byłoby patrzeć, w czym te świątynie są podobne do świątyń innego regionu. I patrzeć na świątynie, ja zaraz powiem, czym one się różnią, ale do połowy wieku XVIII budownictwo w tym regionie, w tej części diecezji przemyskiej, choćby, która znajduje się w obecnych granicach Polski, było dość jednorodne. Ono później ewoluowało, pojawiały się nowe takie elementy charakterystyczne. Niewątpliwie w części Łemkowszczyzny takim elementem wyróżniającym drewniane i murowane świątynie jest wieża od strony zachodniej. w drewnianych budynkach. Ona ma niezależną konstrukcję od trzyczęściowej świątyni, ale też występuje właśnie w dużej części murowanych świątyń. Nie na całej Łękowszczyźnie, bo od środkowej po Osławę tam były cerkwie, które nie posiadały takiej wieży organicznie związanej z budynkiem, a wieża, w której między innymi znajdowała się dzwonnica, znajdowała się w pewnym oddaleniu od świątyni. Ale jest to takie budownictwo właśnie, które możemy porównać z cerkwiami choćby bojkowskimi w Smolniku czy w Równi, ale tego budownictwa bojkowskiego bardzo mało przetrwało. Ale mamy później i takie epigonalne budowle, które to są cerkwie XIX-wieczne na terenie Bieszczadów, bardzo zróżnicowane, bardzo piękne. Tyroława Wołoska, Hołuczków, Burzanka, Witryłów. Każda jest inna. Jeżeli ma się do tego taki precyzyjny ogląd, przy okazji choćby wycieczki jednej czy drugiej, zobaczyć, a to jest późniejsze, to przybudowano ta wieża, ale i tą zakrystię, a tu ją przedłużono. Jeżeli ktoś już zacznie w ten sposób przyglądać się architekturze i cerkiewnej, i kościelnej, to później w tych takich różnych też dziwnych, wydawałoby się architektonicznie, budynkach znajdzie to, co jest istotne i świetnie sobie będzie radził sam w odczytywaniu i rozpoznawaniu i architektury, ale podobnie dzieje się z malarstwem.
To polecam Państwu właśnie zwrócenie uwagi na ten rozdział, który mówi o architekturze cerkiewnej, bo znajdą tu Państwo także schematy, fotografie archiwalne, które są wielkim walorem, mam wrażenie, tej książki. Też udało Ci się pozyskać takie fotografie, czasami są to obrazy, czasami akwarele. Też inaczej trochę pokazuje, jak ona funkcjonowała
nawet
w przestrzeni.
Dokumentacje pomiarowe kolorowane akwarelą. Czasami warto popatrzeć na plan. Jest taka choćby świątynia w Krępnej, stara, co najmniej XVII-wieczna, przebudowana w wieku XVIII, ale ma taki element, na który chyba nikt by nie zwrócił uwagi, gdyby nie popatrzył na plan. Otóż to jest taki górski teren, tam dochodziło do częstych napadów, rabunków i tak dalej. Otóż przy sanktuarium, czyli w tej części, gdzie znajduje się główna mensa ołtarzowa, po stronie północnej, no, przylega niewielka zakrystia. Część nawowa, taka przeznaczona dla wiernych, jest szersza od sanktuarium, no i mniej więcej od strony północnej, no bo i kościoły, i cerkwie są orientowane sanktuarium na wschód, no, jest równa licem ściany z zakrystią. I teraz zmyślny budowniczy zmieścił między ścianą części nawowej a tą zakrystią małe pomieszczenie, metr na metr.
Czemu miało służyć?
Dostępne tylko przez malutkie okienko. No to jest skarbczyk. Ha. Jeżeli się pojawił ktoś, kto chciał łupić świątynię czy mieszkańców, błyskawicznie należało, tam nie było, nie ma drzwi. Z zewnątrz, jeżeli patrzymy na świątynię, która jest oszalowana deskami, no to widzimy płaską ścianę. Wchodzimy do zakrystii, no widzimy zakrystię, ale nie wiemy, że za ścianą jest metr schowka. Przesuwa się szafkę albo obraz i za niewielkim okienkiem mamy ten schowek.
Słuchaj, a istnieje coś takiego, czy istniało coś takiego jak, no nie chcę nazwać tego banalnie moda architektoniczna, ale tendencje, no przecież przez wieki budowało się różnie. Pewnie ludzie wędrowali, chcieli w swojej miejscowości mieć taką, a nie inną świątynię, albo podobną do innej, albo zupełnie oryginalną. Istnieje coś takiego?
No jasne, że były mody, nawet te wieże były modą, bo być może, że z pewnego takiego punktu widzenia świątynia nabierała dostojeństwa z taką wieżą w elewacji zachodniej. Ale w wyposażeniu pojawiały się w wystroju. Na przykład do końca wieku XVI przewagę w wystroju miało malarstwo ścienne. Później urosły do wielorządowych ikonostasy, czyli te przegrody między sanktuarium a nawą. Te wątki tematyczne, które wcześniej znajdowały się w malarstwie ściennym, zaniknęły w tym miejscu i trafiły do przegrody ołtarzowej. Sama ta przegroda zyskała snycerkę, złocenia, taki renesansowy czy barokowy porządek. I to już jest zmiana gustów, upodobań. A z architekturą pojawiały się zupełnie nowe rozwiązania. Ja nie mówię o takich zakorzenionych w tradycji, typu zupełnie taka pojedyncza, nietypowa, kiedyś typowa, przetrwała do dzisiaj jedna, bramna cerkiew dobrej, szlacheckiej, gdzie Ponad bramą wejściową na teren cerkiewny znajduje się dwudzielna zrębowa świątynia na piętrze, a dopiero powyżej miejsce na dzwony. Ale pojawiały się nowe typy. Wtedy, kiedy w Polsce Ignacy Witkiewicz propagował styl zakopiański jako ten polski.
Podhalański.
Podhalański, ale uważano, że w podhalańskim zawiera się 100% polskości. Tak. Dlatego ten styl nazywano narodowym. Abstrahując od tego, czy miał rację, czy nie. Dlatego w Nałęczowie pojawia się taka kaplica w stylu zakopiańskim, no bo to jest ta kwintesencja polskości, a przynajmniej tak uważano. Jest moda na zakopiańszczyznę i to lata 20. ogarnia Polskę, ale dzieje się tak w większości krajów europejskich. Na gruncie ukraińskiej tradycji tym, co uważano za wzorzec i archetyp ukraińskiej architektury i w ogóle zdobnictwa, to kojarzono, lokowano w Karpatach Wschodnich. Dlatego u nas pojawiły się świątynie krzyżowe, często są nazywane huculskimi, ale taka sztandarowa w Bieszczadach, Choszów.
A tak,
no taka przy obwodnicy z 1938 roku, czy starsza na przykład w Chmielu, no jest ich trochę.
A świątynia w Gładyszowie?
A w Gładyszowie jest kalką z Choszowa, w tym
bo
samym
też jest
czasie.
W stylu narodowym.
Tak, zaprojektowali to inżynierowie lwowscy w stylu narodowym. Zawsze te świątynie, nawet z drewna, stawiali fachowcy, cieśle, którzy byli
rzemieślnikami?
Czy coś więcej niż rzemieślnikami. Tak. To był wysoko społecznie lokowany zawód. Powiedzielibyśmy inżynierowie tamtych czasów. Dlatego ta ludowa ciesiołka i ten cieśla z siekierką, który tam łapie, struga belki i układa, to tak trochę między bajki należy włożyć. Ale w okresie, kiedy popularność zyskiwał ten styl narodowy, powstawało to na deskach kreślarskich inżynierów i cerkiew w Choszowie czy cerkiew w Gładyszowie zaprojektowała kooperatywa inżynierska lwowska, podpisywał Jarosław Fartuch jako ten wykonawca. Mhm. Oczywiście lokalna społeczność uczestniczyła w tej budowie, ale to wszystko odbywało się zgodnie z planem i według przyjętych założeń.
Jeżeli pozwoli, że o świątyni w Gładyszowie jeszcze powiemy, bo chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na właśnie nowe malowidła, przecudnej urody, nie mówiąc o olbrzymich rozmiarach, ale to na puentę naszego spotkania.
Ślady Pegaza.
W Śladach Pegaza rozmawiamy dzisiaj o książce Cerkwie i ikony Łękowszczyzny. Gościem audycji jest Jarosław Gemza, autor tej publikacji. 1/3 pewnie twojej książki to są, powiedziałbym, portrety świętych. Także motywy, które pojawiają się na ikonach. To jest także, o proszę bardzo, tutaj na przykład, rozpisany układ informacyjny, który znajdziemy na ikonach, a który jest dla nas tajemnicą, dla nas, którzy nie interesują się aż tak bardzo sztuką tradycji chrześcijańskiej wschodniej. To są szyfry, które pozwalasz nam trochę rozwikłać.
Najbardziej chyba mylące jest to, że tak bardzo to wiążemy ze sztuką sakralną wschodnią. Ja bym powiedział, że ze sztuką sakralną w ogóle.
Tak, to prawda, przy czym ta się wydaje bardziej zamknięta i bardziej tajemnicza.
To znaczy ona przetrwała w stopniu mało zniszczonym, niefunkcjonalnymi i nieliturgicznymi rzeczami. Jednak na Zachodzie, powiedzmy przynajmniej od późnego gotyku, sztuka sakralna stała się dekorem. Przecież w renesansie malujemy Madonny, malują twórcy Madonny z modela i tak dalej. Na Wschodzie po prostu obraz pozostał liturgicznym, tym niezbędnym w liturgii, dlatego podlegał pewnym, no, malowanie z modela nie do pomyślenia.
Tak.
Myślę, że Kościół Wschodni dzisiaj wielu osobom pomaga odnaleźć to, co było w Kościele Zachodnim 500 lat temu, a zaginęło.
Ale co tu dużo mówić? Wiele osób mówi o większej duchowości, gdy znajduje się w świątyni, no właśnie, obrządku wschodniego. Wydaje się, że to działa.
Powinien pamiętać, że 500-600 lat temu Kościół też tak wyglądał.
Dokładnie.
A dzisiaj na szczęście powoli wraca do tej tradycji. Na czym myśmy stanęli? Aha, na tych napisach, na tych symbolach, które są na ikonie, prawda?
Tak.
No to akurat ciekawy przykład, bo stara ikona XVI-wieczna, czy duża, Męki Pańskiej, która została pocięta i wtórnie wykorzystana w XIX wieku do zaaranżowania takiego przestrzennego Bożego Grobu. Tutaj Sabaot, czyli Pan Zastępów, jego twarz się stała chyba twarzą świętego Piotra. No, twórczo, powiem, przerobiono malowidło XVI-wieczne na XIX-wieczny sprzęt liturgiczny. Ale tamte wszystkie elementy czy imiona wypisywane, one też mają znaczenie. To nie jest tylko dekoracja i ma to głęboki sens. Faktycznie w tym rozdziale mamy to, co na obrazach udaje nam się w świątyni zobaczyć. Bo to na początku są wizerunki Chrystusa, Bogu Rodzicy.
Sytuacji biblijnych.
Tak, apostołów, proroków, świąt, czy ikonografia biblijna. A później jest to hagiografia, to są święci i to, co widzimy na obrazach świętych.
Święty Cyryl i Metoda, otworzyłem na jednej ze stron, apostołowie Słowian. No i tu jest mnóstwo informacji na ich temat. Patrząc tylko na tę ikonę, trzeba wiedzieć, jak to czytać.
Widzimy, że jeden jest w stroju mnicha, drugi jest kapłana, jeden trzyma zwój z alfabetem, cyrylicą.
Cóż to znaczy? Oczywiście zaraz się pytam.
Przekład Biblii na język słowiański. Mamy tutaj ich chrzcicieli Rusi, tutaj chyba...
Święty Dymitr Sułuński.
Tu jest Dymitr. Tak, jeden z Dymitrów. Tu poszanowaniem cieszy się wielu męczenników, właśnie pomiędzy nimi święty Dymitr, święty Jerzy, taki bardzo...
No, Mikołaj, że wspomnę, bo pewnie on jest jednym z najpopularniejszych i najważniejszych.
Mikołaj, tak, to jeżeli chodzi o tych prepodobnych, którzy życiem upodobnili się do Chrystusa, mamy świętego Mikołaja, świętą Paraskewę, świętego Onufrego, pustelnika, świętego Onufrego Wielkiego. Odnajdziemy ich wizerunki i te elementy, które wskazują na żywot, jaki oni wiedli.
Jeżeli mógłbym słowo powiedzieć na temat świętego Mikołaja, bo niedawno w Bari widziałem miejsce jego grobu, jego spoczynku, bo to też ciekawa historia, że w roku 1087 przeniesiono jego ciało do Bari właśnie. To też się wiąże z pewną opowieścią, widzeniem, które miał biskup Bari i tak dalej, i tak dalej.
No w tradycji ukraińskiej jest to wielkie święto, bo mamy dwa razy świętego Mikołaja. W grudniu oczywiście to...
Tak zwany zimny?
Zimny, ale mamy i w maju. I to jest właśnie przeniesienie relikwii do Bari. To święto przypada w maju.
To jeszcze państwu tylko powiem, że przed tą piękną świątynią w Bari, w której przechowywane są relikwie świętego Mikołaja, znajduje się tablica. Tablica upamiętniająca wizytę Władimira Putina w tym mieście w 2003 roku. Ta tablica do tej pory jest wmurowana w ścianę.
No właśnie, pokazywałeś, widziałem.
Mnie to zdumiało, przyznaję.
Mnie też. Z brązu tablica, z mosiądzu. Być może faktycznie ufundowane, ale mamy tutaj już blisko półtorej roku wojny i nikogo to nie razi. To jest dziwne.
To taki nawias do opowieści o książce. W słowie wstępnym do twojej publikacji piszesz, może to będzie zaskakujące dla wielu, że obraz i ikona to dla ciebie synonimy, tak jak malowanie i pisanie to synonimy.
Tak, rozmawialiśmy przed chwilą o Kościele właśnie 500 lat temu i o tych zmianach. To znaczy, jest to dość proste. No, Kościół nie posługiwał się jednym językiem. Posługiwał się między innymi Greką i Łaciną. Dokumenty soborowe Kościoła Niepodzielonego zapisywane były w tych językach. Obraz po grecku to eikon, po łacinie to imago i tu nie ma sprzeczności. Ważne jest, jak my rozumiemy i jak my sytuujemy ten obraz w obrębie świątyni. To jest istotne.
Chociaż wiesz, ja myślę, że wiele osób, które jakoś kontaktuje się z kulturą ikon, ma przekonanie, że gdy używa się słowo pisanie ikon, to jest to coś w rodzaju aktu wyjątkowego.
Malarze nie mieli tej refleksji, moim zdaniem. W XVI-XVII wieku podpisywali się niekiedy na ramię, na predellach. Zazwyczaj w naszym regionie podpisywali się jako malarz. Wielce grzeszny malarz podawał imię, pochodzenie. Zdarzało się taki malarz Jakub z Leska, który wykonywał wystrój w XVII wieku między innymi dla Świątkowej, Wołowca. Pisał o sobie, że jest pisatelem leskim. Czyli mówił o pisaniu. Niemniej jednak podobnie jak sam wyraz ikonostas. On pojawił się w XIX wieku. Używano greckich terminów katapetasma, zasłona, przegroda w tym znaczeniu. Pisanie jest rusycyzmem w tym regionie. Nie ma jednego języka cerkiewnosłowiańskiego. On jest leksykalnie bliski językowi używanemu w danym regionie. Ja bym nie kruszył tu kopii, opisanie, malowanie. Ważna jest istota.
No dobrze, a autorzy? Autorzy ikon. No bo jeżeli weźmiemy wielkie dzieła religijne, które znajdują się w wspaniałych włoskich świątyniach, podpisane przez Leonarda, Rafaela i nie chcę wymieniać dalej, i patrzymy na wspaniałe ikony w wielkich świątyniach, no to tam autorów pewnie nie dostrzeżemy, albo nie pamiętamy, albo nikt o nich nam nie mówi i wydaje nam się, że to stworzyli anonimowi artyści. Dlaczego tak jest?
Nawet wybitny twórca renesansowy nie czynił tego obrazu dla
oczywiście, eksponowania. Tak. Podpisywał się bardzo
oczywiście
często.
Podpisywał się, nie ukrywał tego, ale jakby nie to było najistotniejsze.
Tylko on przeszedł do historii.
Znaczy, my też przenieśliśmy go do tej historii i ci twórcy, którzy czynili te obrazy dla potrzeb świątyni, ale niekoniecznie tylko tradycji wschodniej, ale tradycji wschodniej, okej, okay, w porządku, oni zdawali sobie sprawę z nadrzędnej funkcji tego obrazu i to niezależnie jaki poziom tej biegłości warsztatowej reprezentowali, bo reprezentowali bardzo różny. Jeżeli weźmiemy wiek XVI, to tam mamy świetnych, wybitnych malarzy.
No i w książce to też widać.
Mamy rzemieślników i mamy malarzy prymitywnych. Zawsze unikam mówienia, że jest to sztuka ludowa. Tak samo jak ci cieśle ludowi. Sytuacja rzemieślników czy twórców w społeczeństwie była dobra. Znacznie lepsza niż kmieci. Nie możemy tu mówić w dzisiejszym rozumieniu o sztuce ludowej, że twórca ludowy wychodzi przed chałupę, bierze dłuto, czy tam jakiś pędzelek i na szkle, czy w lipie coś tam sobie dłubie. To była ich profesja. Oni na tym zarabiali nieźle i mieli dobrze wywiązać się ze swojego zlecenia.
Może to wiesz, ten wizerunek, który nakreślił w filmie Andrzej Tarkowski, Andrzeja Rublowa, tak obciążył. No,
być może. My mamy świetne dzieła wysokiego poziomu, bo inspirowane Bizancjum albo importy. Mamy swój świat ikon i obrazów. Niekoniecznie musimy go odnosić do Rublowa.
Jeżeli pozwolisz na zakończenie naszej rozmowy, otwieram na ostatniej stronie twoją księgę, bo tu jest duży fragment poświęcony, no właśnie, cerkwi w Gładyszowie, która zbudowana została w 1939 roku.
No w tym stylu narodowym,
tak,
właśnie.
Ale ten wystrój, który robi wrażenie, powstał no, dosłownie rok temu. Został sfinalizowany rok temu. I to jest też piękna historia.
Wszyscy mówią, że pasuje.
Pasuje. Powstały dzieła studentów właściwie Akademii Lwowskiej, no,
już,
prawda?
Już absolwentów i twórców Lwowskiej Akademii, którzy tam uczyli się przez 6 lat. Tak. Co ciekawe, ci malarze, którzy opuszczają Lwowską Akademię, ta ich maniera jest rozpoznawalna, ale biegłość jest wysoka. Jest tutaj fotografia w tej książce, która pokazuje skalę tego malowidła.
No to jest ogromne dzieło.
Gdzie, tak, Alina i Iwan stoją obok archaniołów. Tak. Gdzie
sięgają Alina Chrubeć i Iwan Panas.
Tak, sięgają im do pasa. I liternictwo, i kompozycja, kształtowanie twarzy. To są elementy, które są oparte na najlepszych wzorach tych dawnych, właśnie XVI, XV wieku. Natomiast pewna synteza taka, jeżeli chodzi o szaty, te siły niebiańskie, ornamentykę. Rozmawialiśmy o tym chyba miesiąc, dwa.
Może nawet więcej
temu. Wtedy parafia niewielka zbierała fundusze.
Apelowaliśmy o pomoc.
Nie były to wielkie fundusze, pomoc nadeszła. Ci młodzi twórcy wykonali swoje dzieło. Wykonali je naprawdę dobrze.
Myślę, że trzeba wspomnieć też o profesorze Kosti Markowiczu, bo to jego studenci, prawda?
Tak, to Kostek wpadł na ten pomysł. Zaczęło się od wiernych i od księży, którzy chcieli, bo cerkiew jest, z zewnątrz nie wygląda, ale jest ogromna. Wysoko, kopuła z wysokim tamburem, takie wielkie powierzchnie surowego drewna, kilkudziesięcioosobowa parafia. No nie dziwne, że ludzie przebąkiwali, że fajnie by było, jakby ona była kolorowa, były obrazy w środku. no to potem proboszcz Jarek Czuchta, ksiądz Jan Pipka, który przed chwilą tutaj dzwonił. Po co robić źle, jak można zrobić dobrze i nie będzie drożej? A Kostek już wpadł na ten pomysł, że no ogłosimy konkurs najpierw na akademii, na dyplom. I tych prac wpłynęło kilka. Praca Aliny została wybrana, a tematem pracy było właśnie malowidła z tej sfery sklepiennej cerkwi w Gładyszowie i utrzymane w stylistyce właśnie stylu narodowego lat 20., 30. No wywiązała się moim zdaniem świetnie, a później już z bratem, zakonnikiem Iwanem Panasem, stworzyli te malowidła na płytach we Lwowie, bo to był COVID wtedy, i te płyty na stałe były montowane do powierzchni sklepiennych, gotowe, przywiezione z Lwowa. Natomiast wszystkie malowidła ornamentalne były wykonywane z rusztowania we wnętrzu cerkwi, no i uwinęli się w rok.
Jeżeli państwo chcieliby zobaczyć, w jaki sposób te ikony prezentują się w samej świątyni, to proszę pojechać do Gładyszowa. Można to zobaczyć, a w książce Jarosława Giemzy Cerkwie i ikony Łomkowszczyzny na ostatnich stronach też się pięknie prezentują.
Również piękne nowe malowidła w cerkwi na Górze Jawor, w tym z objawieniami. Tam również współczesny ikonostas przez małżeństwo Wynnyczok, też z Lwowa zrobiony.
Więc proszę książkę, o której mówimy dzisiaj tyle, potraktować jako ważną lekturę na wyprawy, trochę szlakiem może duchowym, może trochę historii sztuki. Generalnie zawsze państwu ta książka mogłaby towarzyszyć, chociaż jak mówię, jest ciężka.
Nie bardzo.
Jest ciężka, ale warto. Jarosław Giemza był dzisiaj gościem Śladów Pegaza. Bardzo ci dziękuję za spotkanie i gratuluję raz jeszcze tej książki.
Dziękuję za zaproszenie. Dobranoc.
Ślady Pegaza.